Gościem Radia Wnet Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta. Raz jeszcze dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie dyrektorze. Raz jeszcze mówię dzień dobry wszystkim słuchaczom Radia Wnet.
Czy pan minister złoży deklarację taką, jaką wczoraj podpisał Jarosław Kaczyński?
Ale no, proszę wczytać się w te, że tak powiem, decyzje naszych organów. Mówię o Prawie i Sprawiedliwości statutowych. One nie dotyczą, one dotyczą parlamentarzystów, a więc posłów, senatorów i europosłów. No, ja dzisiaj nie sprawuję żadnej z tych funkcji.
Czyli takiego stanowiska nie będzie, fakt, że Jarosław Kaczyński podpisał i tutaj to opublikował?
No, chciałbym wrócić do tego, co było jeszcze przed tą krótką przerwą. Naprawdę ja dzisiaj mam zupełnie inną funkcję. Jestem szefem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej. Tych zadań jest mnóstwo. Dzisiaj o kolejnych ustawach za chwilę będzie mówił pan prezydent. Będzie to na profilu kancelarii, który podpisał, z jakich powodów. Myślę, że naprawdę tych spraw, którymi powinniśmy się zajmować, dotyczących istotnych, najistotniejszych spraw Polaków, jest dużo więcej. Oczywiście Wielka Polska Partia Polityczna, największa, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, i to, co się dzieje z tą partią, jest istotne. No ale z różnych powodów, chociażby z racji sprawowanej funkcji, no nie jest nie sposób komentować. Zresztą nie jestem uczestnikiem tych rozmów. Nie jestem też, nie byłem przy tych rozmowach. Myślę, że dzisiaj jest to oświadczenie pana prezesa Kaczyńskiego, które no, będzie tłumaczyć i będzie, że tak powiem, no, w jakiś sposób porządkować tę sprawę.
Ale to są pana koledzy partyjni, z którymi pan przeszedł długą drogę. Był pan wojewodą w rządzie Mateusza Małeckiego. Wiele z tych osób pan doskonale zna. I teraz te drogi...
Można powiedzieć, że wszystkie znam. No wszystkie znamy albo świetnie, albo bardzo dobrze, albo dobrze.
No, czyta to są moje koleżanki, moi koledzy. Na dawnym Twitterze obecny X-ie.
No tak, no ale to dlatego nie chciałbym, że tak powiem, tutaj u pana redaktora na falach Radia Wnet jakby pogłębiać tej dyskusji, bo to niczemu nie służy. Tego rodzaju publiczne, tym bardziej moje jakieś wypowiedzi, niczemu by nie służyły. Więc myślę, że w tym zakresie po prostu, no mogę powiedzieć tak, jedność jest zawsze lepsza od podziału, konsensus jest zawsze lepszy od sporu. I myślę, że to jest, a jeżeli patrzymy na to, jak wygrał pan prezydent Nawrocki, to wygrał jednością. Wygrał jednością jako kandydat przede wszystkim wspierany, to trzeba bardzo jasno powiedzieć, przez Prawo i Sprawiedliwość, przez wyborców Prawa i Sprawiedliwości, ale w tej drugiej turze także przez wyborców tych, którzy no, patrzą po prostu na polską scenę polityczną z punktu widzenia tego rządu bardzo krytycznie i którzy mają patriotyczno-konserwatywne, prawicowe poglądy. I myślę, że tamte wybory pokazały, ale także sondaże pokazują, że krótko mówiąc, tych wyborców, tych Polaków, Polek i Polaków jest po prostu więcej. Myślę, powinniśmy z tej perspektywy na to patrzeć. Natomiast no, spory między ambicje, między różnego rodzaju politykami były, są i będą. Tak między partiami, jak i czasami właśnie wewnątrz poszczególnych ugrupowań. No nihil novi sub sole, no nic nowego pod słońcem. Ale chciałbym jeszcze raz podkreślić, no Prawo i Sprawiedliwość miało już bardzo trudny okres.
Ten i jest potrafiło bardzo trudny,
wychodzić z tych różnych trudności, perturbacji, bo niewątpliwie pewnego rodzaju perturbacje dotykają dzisiaj Prawa i Sprawiedliwości, wychodzić zwycięską ręką. Znaczy spokój,
co znaczy
praca,
wyjść?
Pokora, program, rozmowa z wyborcami. To jest droga do tego, żeby móc zwyciężać, żeby móc prowadzić dobry dialog z wyborcami, żeby móc przejąć stery władzy w Polsce.
Panie ministrze, także kwestia kampanii prezydenckiej jest włączona w tą kłótnię w Prawie i Sprawiedliwości. Zarzuty, kto pomagał, kto nie pomagał Karolowi Nawrockiemu, zarzuty wobec byłego premiera Mateusza Morawieckiego, że się nie włączą.
Ja mogę powiedzieć w ten sposób. Prawo i Sprawiedliwość pracowało w tej kampanii pana prezydenta Nawrockiego. Ja byłem jednym z członków sztabu. Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości byli fundamentem tego zwycięstwa. Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości byli także fundamentem możliwości finansowych, bo przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość zostało bezprawnie zupełnie pozbawione środków, a w konsekwencji też nie mogło transferować tych środków na kampanię kandydata obywatelskiego, ale przecież najmocniej wspieranego przez Prawo i Sprawiedliwość, jakim był obecny prezydent pan Karol Nawrocki. Więc myślę, że tak na to trzeba spojrzeć. Trzeba spojrzeć przez pryzmat tego, jak współpracowaliśmy i przez pryzmat zwycięstwa. A ja widziałem też i tych, którzy dzisiaj są w pewnym takim trudniejszym dialogu, jak wspierali i jedni, i drudzy pana prezydenta Nawrockiego. Tak mogę na to odpowiedzieć.
To przybliża czy oddala prawicę od zwycięstwa w wyborach?
Jedność zawsze przybliża. Myślę, że podziały oddalają, ale tak jak już tutaj mówiliśmy, do wyborów jest jeszcze sporo miesięcy. W polityce czas biegnie szybko, ale także procesy przebiegają szybko. Także dzisiaj trudno pewnie będzie powiedzieć, jakie będzie to miało skutki. Tym bardziej, że nie wiemy do końca, jakie są tego skutki, bo rozmawiamy rano, nie wiemy, jakie będzie oświadczenie prezesa Jarosława Kaczyńskiego o 12:00, nie wiemy, jakie będą kolejne komunikaty. Więc trochę wróżymy, nie ma herbaty, z fusów, prawda?
Krzysztof Bosak mówił, to potrwa. Mówił, Jarosław Kaczyński nie zakończy tego teraz, no bo będzie chciał osłabiać grupę Mateusza Morawieckiego. Bo taka będzie taktyka polityczna.
Naprawdę, nie jestem od komentarzy tego, co się dzieje, że tak powiem, tak wewnętrznie, chociażby z uwagi na tę funkcję, którą sprawuję i to, że prezydent ma inną rolę, a ja jako szef kancelarii mam też inną rolę i proszę mnie w tym po prostu zrozumieć, pana redaktora, naszych słuchaczy. Myślę, że nie powiem nic odkrywczego, jak powiem, że chciałbym jedności, bo wtedy, kiedy idziemy w jednym szeregu, wtedy jesteśmy silniejsi, mocniejsi, łatwiej zwyciężamy, mamy lepszą perspektywę i myślę, że też jesteśmy lepiej rozumiani przez wyborców.
Dla pana ministra, dla pałacu prezydenckiego, jeżeli dojdzie dzisiaj do rozłamu, to będzie dzień triumfu Donalda Tuska, politycznego triumfu.
Znaczy niewątpliwie marzeniem Donalda Tuska jest to, żeby na scenie politycznej nie było jego głównego rywala od wielu, wielu lat, czyli prezesa Jarosława Kaczyńskiego, z którym wielokrotnie przegrywał. Czy więcej przegrywał zdecydowanie niż wygrywał Donald Tusk z Jarosławem Kaczyńskim. To często prezes Jarosław Kaczyński, czy to w wyborach prezydenckich, wybory świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, dwukrotnie wybory Andrzeja Dudy. W ostatnim czasie ten kandydat wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość, czy dzisiejszy obecny prezydent, mój szef Karol Nawrocki. To wszystko były zwycięstwa w dużej mierze Prawa i Sprawiedliwości kierowanego przez Jarosława Kaczyńskiego. Dlatego z tego punktu widzenia dla obecnego premiera Donalda Tuska różnego rodzaju perturbacje na pewno są, tym bardziej, że one gdzieś tam odsuwają te realne problemy, które dotykają Polski, dotykają Polaków, są na rękę. Więc to jest marzenie, żeby nie było marzenie Donalda Tuska, żeby nie było Jarosława Kaczyńskiego, żeby nie było Karola Nawrockiego, prawda? Żeby nie było Prawa i Sprawiedliwości. Być może, żeby w ogóle nie było polskiej prawicy, nie tylko w ramach Prawa i Sprawiedliwości, ale także innych ugrupowań prawicowych. W ogóle to jest chyba marzenie lewicy liberalno-lewicowej, która najchętniej chciałaby zbudować taki kordon sanitarny wokół środowisk konserwatywnych i prawicowych i nie dać im głosu, a więc zamknąć również możliwość, że tak powiem, wyrażania swoich opinii milionom wyborców w Polsce, ale także w Europie. To nie ma nic wspólnego oczywiście z demokracją. To chciałbym też powiedzieć, tego rodzaju postawa ze strony szefa rządu i dzisiejszej większości.
Panie ministrze, naszym gościem Zbigniew Boguski, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego. A propos tego, aby nie było prawicy, tam wymienił pan przed sekundą także, aby nie było Karola Nawrockiego. Jak wy odebraliście w Pałacu Prezydenckim wczorajszą wypowiedź pana marszałka Czarzastego? Zdaje się, że dobrze pamiętam, to było dla Super Expressu, który mówił, że gdyby on byłby marszałkiem w sierpniu zeszłego roku, to nie przeprowadziłby zaprzysiężenia.
Chyba marszałek Czarzasty do końca tak mówił, żeby się zastanawiał, tak. Ale już że dzisiaj mogło być inaczej, ale że już ten czas minął i nie chcę spekulować, jeżeli mamy być.
Ale sugestia była niezwykle ważna.
No to bardzo zła sugestia. To bardzo zła sugestia. Myślę, że mogę z wieloma rzeczami nie zgodzić się, jeżeli chodzi o byłego już marszałka, wicemarszałka Szymona Hołownię. Natomiast w tej sprawie zachował się jak marszałek Sejmu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Zachował się w sposób po prostu konstytucyjny, wypełnił swoje obowiązki, zwołał Zgromadzenie Narodowe i doprowadził do zaprzysiężenia nowego prezydenta Rzeczypospolitej, czyli Karola Nawrockiego. Gdybyśmy żyli w normalnym otoczeniu, nie byłoby to nic nadzwyczajnego, ale w demokracji walczącej, gdzie nie obowiązują reguły, gdzie prawo nie jest prawem, gdzie tak naprawdę wola polityczna ma decydować o tym, co jest właśnie regułą, a co regułą nie jest, to było zachowanie, które należy odnotować i w jakiejś mierze zdał duży egzamin marszałek Hołownia w tamtym czasie, patrząc na to szaleństwo, które się odbywało ze strony, nie wiem, chociażby Romana Giertycha, Silnych Razem, niektórych profesorów prawa, niektórych ośrodków medialnych, przecież o nich chcieli podpalić Polskę.
Ale to jest jakiś
chcieli
sygnał...
podpalić Polskę, no i to się nie udało. Więcej, jeszcze jedną rzecz powiem, panie redaktorze. W kontekście tej wypowiedzi marszałka Czarzastego, który sugeruje, że on być może nie dopuściłby do zaprzysiężenia nowego prezydenta. To znaczy co? Marszałek Czarzasty stawia się ponad wolą narodu, ponad głosem wyborców, ponad głosami milionów Polaków, którzy wybrali swojego prezydenta, ponad konstytucją, ponad demokracją. To pokazuje, jakimi antydemokratami są dzisiaj rządzący, sprawujący najwyższe funkcje w państwie. Marszałek polskiego Sejmu.
Na ile jest tak, że to jest zwiastun zaostrzenia relacji
między... A może być jeszcze ostrzej?
No, jeżeli marszałek Sejmu mówi, spekuluje, że być może, gdyby zmiana, rotacja nastała wcześniej, to być może nie byłoby zaprzysiężenia, to już chyba jest to podniesienie tego sporu na jeszcze wyższy poziom.
Trochę patrzę na to ze smutkiem, trochę z zażenowaniem na tego rodzaju wypowiedzi, bo to jest takie gdybanie, które politykom, a szczególnie tym sprawującym najwyższe funkcje, nie przystoi. A taką funkcję dzisiaj marszałek Czarzasty sprawuje, bo to jest z jednej strony próba pokazania, jak rozumiem, jeszcze właśnie bardziej twardego kursu, ale zero odpowiedzialności. To znaczy dzisiaj można powiedzieć, co bym zrobił, gdybym tam był, ale mnie tam nie było, więc dzisiaj sobie mogę o tym opowiadać. No to pokazuje trochę taki brak powagi ze strony marszałka Sejmu i próbę pewnie tak jeszcze pokazania, że on byłby ostrzejszy, on by był twardszy, on by był bardziej antynawrocki, powiedzmy, tak? Chociaż jest już naprawdę nadto antyprezydencki, a w istocie jest antydemokratyczny, bo to Polacy wybrali prezydenta swoimi głosami. Więc i straszno, i śmieszno, jeżeli patrzy się na takie wypowiedzi.
Wczoraj wystąpienie...
Myślę, że zrozumie pan marszałek to ostatnie akurat zdanie.
Tak, bo to rzeczywiście może tak trafiać do melodii ucha. Wczoraj pan prezydent ogłosił na spotkaniu z mieszkańcami w Dębicy nowy, powtórny wniosek o referendum w kwestii polityki klimatycznej. Tym razem się uda? I dlaczego miałoby się tym razem udać?
Chciałbym powiedzieć państwu senatorom, że Polska to nie mury Senatu, marmury Senatu, tylko głos ludzi i ich interes. I gdyby przez ten pryzmat rozpoznawali wniosek pana prezydenta Nawrockiego o referendum, to nie mam wątpliwości, że zagłosowaliby za tym referendum. To znaczy, żeby naród, polscy obywatele wypowiedzieli się za tym, czy są za polityką klimatyczną Unii Europejskiej, czy są przeciwko temu zielonemu szaleństwu, za które wszyscy płacimy. Płacą polskie gospodarstwa domowe, płaci polska gospodarka, biznes, polscy rolnicy. Również płacimy tym polskim bezpieczeństwem, bo też sami ten wątek umyka, bo jeżeli pieniędzy jest mniej, to także jest mniej pieniędzy na zbrojenia, na armię, na nasze bezpieczeństwo, na infrastrukturę. Gdyby spojrzeli z perspektywy tych 200 tysięcy ludzi, którzy przyjechali nie tak dawno tutaj do Warszawy, żeby przejść spod pałacu, z tego miejsca, w którym się znajdujemy, czyli spod Zamku Królewskiego przez Pałac Prezydencki pod Sejm i Senat, to nie mam wątpliwości, że powinni poprzeć ten wniosek prezydenta. Czy tak będzie, tego nie wiem, bo niestety często patrzą tylko przez pryzmat okularów, które nakłada im Donald Tusk.
Ale przed tym ogłoszeniem nowego pytania, pytanie tym razem jest proste. Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej? No od razu pytanie, nie można było tak od razu, to jest jedno pytanie. A drugie, czy było to nowe pytanie sondowane z większością senacką? Czy to jest taki wist i zobaczymy, co się wydarzy?
Znaczy pewne sondowanie odbyło się wtedy, kiedy odbyła się pierwsza dyskusja, kiedy minister Szefernaker przedstawiał wniosek pana prezydenta, kiedy padały zarzuty co do tego, że pytanie jest z tezą. Nikt nie mówił, skądinąd z krytykujących, że ta teza była prawdziwa. To znaczy, że faktycznie ta polityka klimatyczna Unii Europejskiej po prostu sprawia olbrzymie problemy rolnictwu, gospodarce, budżetom domowym.
No tak, ale tej tezy nie ma.
No, oni bali się prawdy, bali się, panie rektorze, bali się prawdy.
Ale się przyznali do błędu, że niepotrzebnie stawiać pytanie z tezą w referendum. Nie, że ludzie są inteligentni, że Polacy naprawdę czytając tak proste pytanie do powiedzą sobie, nie potrzebują wytłumaczenia w pytaniu jeszcze kontekstu.
Ale myślę, że dobrze, że ta dyskusja się przetoczyła i przez przede wszystkim Senat, ale także przez media, przez tak naprawdę głosy komentatorów, bo myślę, że wreszcie wszyscy jasno, czarno na białym zobaczyli i powiedzieli otwartym tekstem, tak, ta polityka prowadzi do gigantycznych problemów w sposób szczególny w takim kraju jak Polska, bo my mieliśmy krótszy czas, żeby dostosowywać się do różnych wyśrubowanych norm, dużo krótszy na przykład niż Niemcy, oni mają tutaj przewagi, ale ona generalnie prowadzi nad przepaść całą Unię Europejską. Ja tylko powiem tak, 25 lat temu Unia Europejska miała większą gospodarkę niż Stany Zjednoczone, a więc jeszcze przed rozszerzeniem. Unia Europejska rozszerza się o wiele krajów, w tym tak duży kraj jak na warunki europejskie, jak Polska, o nowe rynki, o nowych konsumentów i po 25 latach Unia Europejska ma mniejszą gospodarkę niż niż Stany Zjednoczone. I to jest w cudzysłowie zasługa tych elit liberalno-lewicowych, które proponują, podrzucają to zielone szaleństwo. I nie robią tego na własny koszt, bo oni dalej latają samolotami, dalej jeżdżą limuzynami, dalej spotykają się na konferencjach, których nie oszczędzają sobie, że tak powiem, tych wszystkich kwestii, nazwijmy to, oszczędzania energii, ale żądają tego od zwykłych ludzi. Od rolników, od polskich rodzin, od polskich przedsiębiorców. Ja powiem, panie redaktorze, szanowni słuchacze, taką informację, którą warto, żeby pokazać, jak to jest ważne, jak to dotyka wszystkich. Ja rozmawiałem z panem przewodniczącym Piotrem Dudą wieczorem już po tej manifestacji, kiedy przyjechało tu około 200 tysięcy Polaków, żeby poprzeć z jednej strony wniosek o referendum w sprawie tego zielonego szaleństwa i odrzucenia go skierowany przez pana prezydenta, ale z drugiej strony, żeby powiedzieć własnym głosem we własnych interesach. I co się okazało? To był środek tygodnia, a pracownicy mówili, że nie było problemu, żeby pracodawcy, a więc ludzie, którzy prowadzą swoje firmy, większe lub mniejsze, zwolnili ich na ten protest. Dlaczego? Bo wiedzieli, że jadą tam nie tylko w imieniu swoim jako pracownicy, ale jadą tam także w imieniu polskich przedsiębiorców, polskiego biznesu. Jadą tam reprezentować po prostu zwykłych Polaków, którym różnego rodzaju szaleństwa zielonoładowe, klimatyczne przeszkadzają, nie tylko przeszkadzają, ale często uniemożliwiają prowadzić normalnie działalność gospodarczą, rozwijać nasz kraj.
Panie ministrze, w tej samym wystąpieniu pan prezydent mówił, że ktoś mówi, że jestem wetomatem, to nie zna statystyki. Poprzedni prezydent Andrzej Duda, kiedy był pytany, dlaczego niektóre ustawy podpisał, powiedział, no nie chciałem tak wiele wetować, żeby nie było tych wątpliwości. Pan prezydent Karol Nawrocki ma te wątpliwości? Czy zawetować, bo może za dużo, czy nie kalkuluje, tylko patrzy na tekst ustawy?
Ja bardzo często akurat w tych sprawach legislacyjnych, bo to też jest moje zadanie, rozmawiam z panem prezydentem Nawrockim i kategorią rozstrzygającą nie jest ilość wet, nie jest to sobie rząd pomyśli, co powiedzą komentatorzy na przykład w niektórych mediach, bo oni zawsze powiedzą, że jest źle, tylko jest interes Polski, interes Polaków. Jeżeli ustawa jest dobra, to pan prezydent ją podpisuje. Jeżeli to jest złe prawo, to prezydent tego nie podpisuje. Bardzo często zresztą przedstawia swoją alternatywę, swoją propozycję. I zresztą trzeba też powiedzieć, bo rząd się tego wstydzi, Donald Tusk się tego wstydzi, koalicja dzisiejsza się tego wstydzi. Czy wstydzi się do tego przyznać, że przecież weta prezydenckie co najmniej w kilku przypadkach doprowadziły do konkretnych zmian. To znaczy oni musieli się wycofać. Tak było w przypadku ustawy ukraińskiej. Weto, nie przyjęli propozycji prezydenta, ale zmienili tę ustawę na lepszą. Dzisiaj już są zupełnie inne przepisy. Kwestie niektórych rozwiązań rolniczych musieli się wycofać. Kwestie magazynowania gazu musieli się wycofać. Kwestie lobbystycznej ustawy wiatrakowej musieli się wycofać, a zostały dobre przepisy chroniące Polaków. Więc nie jest tak, że te weta przeszkadzają rządowi, żeby realizować dobrą politykę. One przeszkadzają rządowi realizować złą politykę. Tak, tutaj pan prezydent jest hamulcowy dla złej polityki, złego prawa.
Wetomat czy wetomen to nie działa w ogóle. Przychodzi pan minister jako szef kancelarii do prezydenta z ustawami, nie ma kalkulacji. To podpiszmy, żeby już nie było, że znowu coś zawetowałem.
Nie, ale to nie jest moim zdaniem dobra droga i nie tak podchodzi do tego prezydent Nawrocki. Oczywiście mamy bardziej doniosłe akty, które mają większe spektrum działania, większe oddziaływanie i nad nimi trzeba pochylić się zdecydowanie bardziej. Natomiast są też niektóre ustawy, zresztą była taka seria ustaw pewnej takiej, nazwijmy to w cudzysłowie, ofensywy legislacyjnej, bo ona była taka udawana. To znaczy wtedy, kiedy mieliśmy do czynienia z tak zwaną deregulacją. To czasami na biurko prezydenta trafiały trzy ustawy, gdzie w każdej z tych trzech ustaw zmieniano jeden czy dwa przepisy tej samej ustawy. Można było to zrobić za jednym razem, prawda? Także mówię, są ustawy zdecydowanie mniej ważne, czy nie wnoszące jakichś wielkich zmian, ale są ustawy fundamentalne i tutaj nie może być mowy o tym, że ktoś źle powie o prezydencie i dlatego prezydent się wycofa. Tak pan prezydent Nawrocki nie rozpoznaje ustaw.
9:02, panie ministrze, na dwa krótkie pytania mamy jeszcze czas?
Pewnie tak.
Radio Wnet to jest takie miejsce, gdzie można tą czasoprzestrzeń zagiąć. Też bardzo lubię za to nasze radio. Dobrze, dwa pytania obiecałem, to zadam. Trybunał Konstytucyjny. Będzie zaprzysiężenie jednego sędziego, byli prezesi pan Safian, pan Stępień, pan Zoll w oświadczeniu jeszcze w połowie miesiąca pisali. Kryzys się zakończy, kiedy pozostałą piątkę pan prezydent również odbierze ślubowanie.
Ja spotkałem się z panami prezesami, że tak powiem, z polecenia, z wskazania pana prezydenta w kancelarii prezydenta. To była dosyć długa rozmowa, wymiana argumentów. Natomiast no, panowie prezesi nie potrafili odpowiedzieć, dlaczego nie zabierali tak stanowczego głosu, kiedy koalicja dzisiaj rządząca nie wybierała miesiącami sędziów Trybunału, kiedy nie są publikowane wyroki. Wtedy, kiedy w sposób moim zdaniem przestępczy sędziowie Trybunału byli pozbawieni wynagrodzeń, chociaż tylko 3 z tych 15 było przez koalicję kwestionowanych, czy pewnie też bezpodstawnie, ale nawet na to spoglądając, nagle w tej sprawie mają dużo większe emocje. Rozmawialiśmy o tym, że tak, dobrze by było, gdyby wymyślić, przyjąć taką formułę wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, która nie zmieniałaby się z uwagi na koniunkturę polityczną. Wydaje się, że to jest możliwe wtedy, kiedy jest konsensus, ale nie wtedy, kiedy są emocje polityczne także po stronie nie tylko komentatorów, nie tylko polityków, ale także niektórych prawników. A tak jest w tym przypadku. A tak jest niestety w tym przypadku. No nie można abstrahować w głosie byłych prezesów Sądu Konstytucyjnego, Trybunału Konstytucyjnego od tego, już kończę, od tego, że jest wniosek prezydenta Rzeczypospolitej o rozstrzygnięcie sporu. A skoro jest ten wniosek, to z mocy samego prawa wszystkie kwestie dotyczące ślubowania tych czworga sędziów, którzy ślubowali wobec kolumn w Sejmie, jest zawieszone. Prezydent chce czy nie chce, tylko nie może dokonać tego, przyjąć tego ślubowania, bo tutaj musi się wypowiedzieć Trybunał Konstytucyjny. Natomiast w przypadku profesora Patyry ten proces przebiegał w taki sposób.
Z tej piątki.
No to piątego, tak? Piątek, no bo to tak. On nigdzie nie poszedł. On tak nie ślubował wobec kolumn. Nie udawał, że jest tam prezydent. No nie uczestniczył, powiem mocno, ale otwarcie
chociaż
w tej szopce,
też
prawda?
Trochę
pozostał wybrany później. Miał chyba to szczęście.
Tak jest. Ale
chociaż też, nie wiem, być może zachowałby się tak, jak się zachowuje. Czyli czekał i to też trzeba docenić, że pan profesor czekał.
Czekał. Dlaczego? Skąd ta...
Z jednej strony to jest kwestia kalendarza pana prezydenta. On był bardzo napięty, bo i szczyt w NATO, i Ankara wcześniej, a więc wizyty międzynarodowe, ale z drugiej strony też trzeba...
Ale to nie był test dla pana profesora? Że tak miesiąc, czy może pójdzie do Sejmu?
Mówię to zupełnie wprost, zupełnie otwarcie, żaden to test. Nie? Natomiast jeżeli patrzeć, jak zachowywał się pan profesor Patyra w tym czasie, on to zachowywał się profesjonalnie, w przeciwieństwie do części tych osób, które wcześniej były wskazane przez Sejm. Ale decydujące było tutaj nie zachowanie takie czy inne, bo ono nie jest determinantą decyzji prezydenta. Tylko kwestia tego, że po prześledzeniu całego procesu wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego prezydent Nawrocki doszedł do przekonania, że nie ma tu powodów, aby nie przyjmować ślubowania. Gdyby tamta czwórka, właściwie cała szóstka, mówimy tu łącznie, była w ten sposób procedowana, to dzisiaj byliby po ślubowaniu. To nie jest wina prezydenta, to jest wina Sejmu i rządu, który i tej koalicji, która przyjęła taką pragmatykę, żeby Trybunał niszczyć, żeby w odpowiednim czasie, w odpowiedni sposób nie uzupełniać Trybunału.
To skoro już demolujemy kalendarz pana ministra, na koniec Ukraina. Jak w Pałacu Prezydenckim odczytano ten komunikat wysłany przez prezydenta Zełenskiego, że było spotkanie, że Polska jest ważna, że odtajnia się dokumenty, że będzie szeroki strumień zezwoleń na poszukiwania, a potem ekshumację dla ofiar ludobójstwa na Wołyniu?
Słowa są ważne, deklaracje są ważne, ale najważniejsze są czyny. Jak będą czyny, to na pewno będzie to dobry kierunek. Jeżeli tych czynów nie będzie, to te słowa nie mają żadnego znaczenia, tak mogę odpowiedzieć, bo Polska, polskie rodziny, rodziny wołyńskie, rodziny kresowe od wielu, wielu, wielu lat czekają na sprawiedliwość. Czekają na godny pochówek tych swoich członków rodzin, którzy zostali bestialsko zamordowani przez ukraińskich szowinistów z UPA i OUN. Wciąż te ruchy są zdecydowanie zbyt małe, więc deklaracja świetnie, że ona jest, ale to czyny, to rzeczywiste, realne decyzje po stronie władz ukraińskich dopiero będą takim wymiernym efektem. Mam nadzieję, że do tego dojdzie, no ale te stosunki dzisiaj są, no, mówiąc tak bardzo oględnie, trudne.
Co powiedział Zbigniew Boguski, szef Kancelarii Prezydenta, politycznie członek Prawa i Sprawiedliwości nawet.
Tak, jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Nic tutaj się absolutnie nie zmienia.
To stowarzyszeń nie wstępuje, pan minister.
Znaczy, nawet to byłoby z racji pełnionej funkcji, byłoby to niewskazane, nierozsądne, mówiąc znowu tak bardzo, bardzo delikatnie. Dzisiaj tą funkcją, na której się koncentruję, jest funkcja ministra prezydenckiego, szefa kancelarii. Naprawdę mam co robić i staram się z tego wywiązywać, z tych zadań, które prezydent mi stawia, w sposób jak najlepszy. Mam nadzieję, że pan prezydent to ocenia dobrze, ale ja się najbardziej cieszę z tego, bo chciałbym to na koniec powiedzieć, że pracę prezydenta, pana prezydenta Nawrockiego, Polacy oceniają bardzo dobrze, bo jeżeli to poparcie jest na poziomie 55%, jeżeli chodzi o takie zaufanie, po roku różnego rodzaju ataków, nazywania wetomatem, całej medialnej nagonki, tego co działo się w kampanii, to znaczy, że mamy dobrego, mocnego prezydenta, który stoi na straży polskich interesów tu w Polsce i poza granicami, bo to też jest bardzo widoczne chociażby w relacjach ważnych dla naszego bezpieczeństwa narodowego, w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, ale także na wielu innych płaszczyznach. Także dziękuję wszystkim tym, którzy takim zaufaniem obdarzają pana prezydenta Nawrockiego.
A dziękował Zbigniew Bogucki, któremu ja bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Na koniec nie bardzo lubię, bo to jest jednak tremujące i krępujące, ale podziękuję patronom, bo Radio Wnet w zasadzie nie ma reklam, jesteśmy radiem społecznym. Wszystko, co się dzisiaj wydarzyło w Poranku Wnet, wszystkie rozmowy były możliwe dzięki naszym słuchaczom, dzięki naszym patronom. patronet.pl/radiownet. Patronom Radia Wnet bardzo, bardzo nisko się kłaniamy. To był Poranek Wnet piątkowy. Do zobaczenia.